Ja nazywam się Sławek Kulesza. Dzisiaj w dzisiejszej audycji rozmawiamy o tym, co się zdarzyło 40 lat temu w Czarnobylu. Dlaczego doszło do katastrofy? Czy musiało dojść do tej katastrofy? Czy ona była nieunikniona? Uprzedzając fakty, ja twierdzę, że do katastrofy doprowadził splot niekorzystnych czynników, ale główną przyczyną była nieodpowiedzialność, niefrasobliwość w połączeniu z przymusem jakimś ideologicznym. Tak jak mówiłem, początkową okolicznością, która rozpoczęła cały ten niefortunny ciąg zdarzeń, było zbudowanie samego reaktora, ale później rozpoczęcie prób systemu chłodzenia, awaryjnego chłodzenia wodą. No i te próby wielokrotnie odkładano, ponieważ elektrownia w Czarnobylu zasilała m.in. Kijów, olbrzymie miasto, nie tylko siedlisko, ale także olbrzymi ośrodek przemysłowy. W związku z tym nie można było sobie pozwolić na takie zatrzymanie jednego reaktora, który miał moc elektryczną 1 gigawatt około, 1000 megawattów. W związku z tym pozbawienie miasta zakładów przemysłowych takiej ilości, takiej mocy energetycznej mogłoby spowodować zakłócenia w pracy zakładów przemysłowych. Więc to odkładano, 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 aż w końcu zdecydowano się, że tej próby już dłużej odkładać nie można i zdecydowano się ją przeprowadzić z piątku na sobotę 25 na 26 kwietnia 1986 roku, reaktor numer 4. No i cóż, próbę przeprowadzono przy niskiej mocy reaktora, czyli najpierw jego moc obniżono, następnie wyłączono systemy chłodzenia normalnego, standardowego i zaczęto przełączać na system awaryjny, co jednak trochę trwało z uwagi na bezwładność tego systemu. Jednocześnie zaobserwowano gwałtowny spadek mocy samego reaktora, w związku z czym ten spadek mocy do około, jak udało mi się ustalić, do około 200 chyba megawatów, czy jakieś 20% mocy nominalnej. No i jeszcze ta moc spadała, w związku z czym zdecydowano się wyciągnąć wszystkie pręty sterujące z reaktora, aby jak gdyby tą moc zwiększyć. Pręty sterujące to są pręty, które akurat w reaktorze RBMK 1000 zbudowane są z trzech części, mianowicie stal konstrukcyjna stanowi element nośny, środkową część takiego pręta stanowi właściwy absorber neutronów, czyli stop boru. No i końcówkę, główkę, to co ma kontakt, to co jako pierwsze wchodzi do kanału i ostatnie wychodzi, główka takiego pręta jest wykonana z grafitu. Grafit ma wypierać wodę z kanałów, która tam normalnie się znajduje, po to, aby reakcję zatrzymać. Czyli grafit wypiera wodę, następnie wchodzi bor na to miejsce i bor przejmuje wszystkie neutrony, spowalniając reakcję, wychwytuje neutrony, spowalniając reakcję. Bo nie powiedziałem o tym, ale kluczowym elementem każdej reakcji jądrowej jest rozpad ciężkich jąder, które następnie emitują neutrony i te neutrony uwolnione, jeżeli zostaną spowolnione w materiale, który się nazywa moderatorem, a moderatorem w reaktorze RBMK był grafit, lekki pierwiastek, węgiel. Liczba atomowa 6, w związku z tym bardzo lekki, który doskonale spowalnia neutrony, a to jest kolejny element kluczowy każdej reakcji jądrowej, każdej reakcji rozszczepienia dla podtrzymania, dla właściwie zainicjowania reakcji jądrowej, neutrony muszą być powolne, to muszą być tak zwane neutrony termiczne, czyli poruszające się na tyle powoli, że przelatując przez ciężkie jądro będą w tym jądrze przebywać dostatecznie długo, aby przekonfigurować siły jądrowe w takim jądrze, aby spowodować rozpad tego jądra na mniejsze części. No i wyzwolenie energii kinetycznej, która objawia nam się w postaci energii cieplnej. Rolę moderatora w reaktorach zachodnich pełniła ciężka woda, natomiast Rosjanie zdecydowali się na użycie grafitu z różnych powodów. Raz, że pewnie tego grafitu mieli bardzo dużo, bo Związek Radziecki krajem wielkim był i jest, przynajmniej jeżeli chodzi o powierzchnię, więc mnóstwo bogactw naturalnych, nie musieli sobie oszczędzać. Były też inne względy, o których być może uda mi się powiedzieć, natomiast generalnie chodzi o to, że wysunięcie tych prętów kontrolnych no, spowodowało jakby wyłączenie hamulców w samochodzie. No, samochód się powolutku toczy, więc skoro chcemy go rozpędzić, no to heja, odepnijmy hamulce i zobaczmy, co się stanie. To tak mniej więcej podziałało. No i oczywiście reaktor, ponieważ on to kolejna bardzo nieprzyjazna cecha, o której o dziwo konstruktorzy wiedzieli, bo sam reaktor RBMK został skonstruowany w latach 50. XX wieku, natomiast to, o czym mówimy, to były lata, połowa lat 80., rok 86., więc już dobre 30 lat te reaktory działały. I z tych wad konstrukcyjnych, z wielu wad konstrukcyjnych, które doprowadziły do katastrofy, zdawano sobie sprawę. Tym niemniej, no, Związek Radziecki był krajem również, w którym bezpieczeństwo ludzi u nas noga. Rosjanie zawsze tak mówią. Do dzisiaj ta filozofia widać, że ciągle funkcjonuje w głowach Rosjan. W związku z tym, no, względy bezpieczeństwa, powiedzmy, nie były priorytetowe. Liczyły się inne sprawy. Jak chociażby to, że reaktor RBMK mógł być również wykorzystywany, został zaprojektowany w tym celu, aby nie tylko wytwarzać energię elektryczną, ale co ważniejsze chyba nawet, móc wytwarzać pluton, inny pierwiastek promieniotwórczy, który z kolei można było wykorzystywać do budowy różnego rodzaju broni jądrowej. I to chyba było nawet ważniejsze niż wykorzystanie cywilne do produkcji energii elektrycznej. Także. Jeszcze raz, wysunięto pręty, czyli tak jakby puścić kierownicę i wyłączyć hamulce i zaczynamy jazdę bez trzymanki. Reaktor RBMK przy niskiej mocy był ekstremalnie niestabilny. Ta niestabilność objawiała się tym, że on potrafił, że no, zaczynał się tak w cudzysłowie bujać na boki. Cały czas odwołuje się do tej analogii z jazdy na rowerze. Zaczyna się bujać na boki, no więc jeżeli taki reaktor zaczyna być niestabilny, no to bardzo trudno nim kontrolować, bo niewielka zmiana warunków pracy powoduje, że jeszcze dodatkowo jest wzmacniana. No tu akurat stało się tak, że reaktor nie tyle, że zatrzymał się całkowicie, co byłoby jeszcze połową kłopotów, natomiast no niestety się zaczął rozpędzać i to natychmiast, bo w ciągu 4-5 sekund jego moc zaczęła gwałtownie rosnąć, z tych 200 MW zaczęła niebezpiecznie rosnąć do wartości nominalnej, w związku z czym operator reaktora zdecydował się wcisnąć słynny już dzisiaj przycisk AZ5. Awaryjna jazda ścitka piątej kategorii AZ5, czyli wyłącznik awaryjny piątego poziomu, czyli ten najważniejszy, no, który odcina wszystko i który spowodował wsuwanie prętów sterujących z powrotem do rdzenia, aby zatrzymać reakcję. No tak, tylko że pręty sterujące, przypominam, miały główki pokryte grafitem, a ten grafit, wypierając wodę, jeszcze niestety dodatkowo zwiększał reaktywność. Miało to, co prawda, trwać bardzo krótko, kilka sekund, no ale to i tak było za długo w stosunku do tempa zmian, do tempa przyrostu tej ilości energii produkowanej wówczas w reaktorze w tym czasie, który no, w czasie tego testu. No bo zmiany, wsuwanie pręta trwało kilkanaście sekund, plus jeszcze dodatkowy wzrost reaktywności spowodowany tym, że mamy grafit, który jest bardziej reaktywny, jeżeli chodzi o moderowanie neutronów niż woda wypierana z kanałów. No a z drugiej strony sam wzrost mocy to są ułamki sekund. No więc widać, że jedno drugiego nie jest w stanie zatrzymać. No i nastąpił gwałtowny wzrost mocy cieplnej, czyli gwałtowny wzrost temperatury rdzenia. Mieliśmy wodę, woda zaczęła się rozkładać, powstał wodór, tlen. Następowała termiczna dekompozycja cząsteczek wody, powstała mieszanina wybuchowa w zetknięciu z olbrzymią ilością ciepła, z wysoką temperaturą. Ta mieszanina wybuchowa uległa eksplozji, rozsadziła relatywnie cienką kopułę bezpieczeństwa, kopułę radiacyjną właściwie, bo kolejna nieprzyjemna cecha reaktorów RBMK, one nie miały żadnej osłony termicznej ani wysokociśnieniowej. Nie były zaprojektowane na zatrzymanie eksplozji, do której mogłoby dojść we wnętrzu takiego reaktora. One miały tylko relatywnie cienką i słabo wytrzymałą mechanicznie osłonę radiacyjną. No i ta osłona radiacyjna niestety nie zatrzymała wybuchu. Wybuch spowodował wyrwę w tej osłonie na zewnątrz, wydostały się dwa wybuchy właściwie były, ale wybuchy nazwałbym to klasyczne, czyli takie wybuchy mieszaniny wodorowo-tlenowej. To nie był żaden wybuch jądrowy, tu nie było eksplozji, tu nie było drugiej Hiroshima, nic takiego. Natomiast przez tą wyrwę w osłonie reaktora wydostały się na zewnątrz olbrzymie ilości zarówno paliwa, jak i grafitu, tego moderatora. I to wszystko były materiały silnie napromieniowane, więc emitujące olbrzymie ilości promieniowania jonizującego. No i to właściwie było przyczyną, że jak się szacuje obecnie, skażenie spowodowane tą eksplozją, tą awarią było kilkusetkrotnie silniejsze niż skutki wybuchu jądrowego w Hiroshimie czy Nagasaki. Także to było bezpośrednią przyczyną. Wybuch mieszaniny, wybuch chemiczny, a nie wybuch jądrowy. Natomiast skutki, no ewidentnie skutki jak przy skażeniu promieniotwórczym. Bezpośrednia okolica natychmiast skażona, natomiast chmura radioaktywna zaczęła się rozprzestrzeniać w zależności od kierunku wiatru. Oczywiście wiatry zaczęły tą chmurę rozprzestrzeniać. Najpierw w kierunku północno-zachodnim, czyli na Białoruś, później dotarła ona do państw skandynawskich. Szwedzi natychmiast podnieśli larum, że coś się dzieje. Do Polski ta chmura dotarła około 1 maja chyba, może trochę wcześniej. Chyba 30 kwietnia stacja pomiarowa w Mikołajkach doniosła alarmująco o gwałtownym, dramatycznym wzroście poziomu promieniowania jodu w powietrzu, co jednocześnie było dobrą i złą informacją. Złą, no bo wzrost poziomu promieniotwórczości sygnalizuje jakiś incydent. Ponieważ to był jednak jod, więc od razu wykluczono wybuch wojny jądrowej. Natomiast uznano, że jest to awaria jakiegoś reaktora. No i ponieważ jednocześnie była blokada, cisza ze strony Rosjan, więc można się było domyślać, że do tego incydentu doszło gdzieś w którymś z zaprzyjaźnionych krajów, więc najprawdopodobniej w Związku Radzieckim, który wówczas obejmował, przypominam, także tereny dzisiejszej Ukrainy i państw nadbałtyckich, Litwy, Łotwy, Estonii. Tam też Związek Radziecki wówczas był. Jak to się dalej potoczyło, o tym za chwilę.